Będę czytał z Ewangelii Jana, z rozdziału 19. Na początek krótki fragment opisujący te momenty, te chwile końca i kilka myśli z tego tekstu, a później przez chwilę chciałbym zwrócić naszą uwagę na mocy baranka krwi. Potem Jezus, wiedząc, że już się wszystko wykonało, aby się wypełniło pismo, powiedział: pragnę. A stało tam naczynie pełne octu. Włożywszy więc na pręt hizopu gąbkę nasiąkniętą octem, podali mu do ust. A gdy Jezus skosztował, rzekł: wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby więc ciała nie pozostawały przez szabat na krzyżu, albowiem dzień tego szabatu był uroczysty, Żydzi prosili Piłata, aby im połamano golenie i zdjęto je. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie pierwszemu i drugiemu, którzy byli z nim ukrzyżowani. A gdy podeszli do Jezusa i ujrzeli, że już umarł, nie połamali goleni jego. Lecz jeden z żołnierzy włócznią przebił bok jego i zaraz wyszła krew i woda. A ten, który to widział, dał o tym świadectwo, a jego świadectwo jest prawdziwe. I on wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. To bowiem stało się, aby wypełniło się pismo: kość jego nie będzie złamana. A na innym miejscu mówi pismo: zobaczą, kogo przebodli. Z tego fragmentu chciałbym zauważyć trzy takie bardzo ważne myśli. Po pierwsze, Pan Jezus zawołał, powiedział: wykonało się. A więc dokonał Chrystus swojej misji. Dokonał tego, z czym przyszedł na ziemię, aby wypełnić prorocze słowo dane przez proroków, a szczególnie dane przez naszego Ojca Niebiańskiego, Boga Wszechmocnego. Jego Syn dokonał dzieła. Wykonało się. Odkupienie stało się faktem. A więc ta pierwsza myśl, która jest tutaj zawarta w tym tekście. Po drugie, widzimy, że nastąpiło jakby urodzenie Kościoła, powołanie Kościoła do życia. Czytamy, że zaraz, gdy przebili jego bok, zaraz wyszła krew i woda. To tak podobnie jak przy porodzie, kiedy schodzi woda i pojawia się krew. Także wtedy na krzyżu, gdy przebito bok Jezusa, wyszła krew i woda, co jest symbolem, co jest obrazem narodzenia się, powołaniem do życia Kościoła, którym my dziś jesteśmy. I to jest to wielkie, niesamowite zwycięstwo krzyża, zwycięstwo Chrystusa. I trzecia myśl, która jest tutaj zawarta. Kiedy łamano kości złoczyńcom, którzy byli powieszeni obok, Biblia mówi, że żadna z kości Jezusa nie zostanie złamana. Także i w tym momencie musieli się powstrzymać, bo tak było zapisane już w proroczych słowach. Już druga księga Mojżeszowa i czwarta księga Mojżeszowa i Psalm 34 w Starym Testamencie mówił o tym, że żadna z jego kości nie będzie złamana. I to też jest pewien symbol. Symbol jedności Kościoła. Symbol więzi Kościoła, gdzie relacje w Kościele nie powinny być złamane, bo Pan zatroszczył się o to, aby Jego ciało pozostało w całości, aby żadna z kości nie została złamana. A więc te trzy myśli w tym opisie mają ogromne znaczenie. Wykonało się i zaraz wyszła krew i woda i kość Jego nie będzie złamana. Pamiętajmy o tym, kiedy myślimy o piątku, kiedy myślimy o Jego śmierci, kiedy myślimy o wielkiej męce Jezusa Chrystusa. I dzisiaj chciałbym, abyśmy zajrzeli jeszcze raz na krzyż, abyśmy zobaczyli dzieło, które się dokonało. A więc pamiętajmy i dziękujmy Bogu za to. I niech to będzie w tym okresie świąt nasza modlitwa, nasze dziękczynienie, że na krzyżu wtedy, kiedy Pan Jezus ogłosił, wykonało się, nastąpiło odkupienie. A więc została zapłacona cena. Została zapłacona cena za nasze życie, abyśmy byli odkupieni, abyśmy zostali wykupieni. Czytamy o tym w liście do Efezjan, 1 rozdział, wiersz 7. W Nim, czyli w Jezusie, mamy odkupienie. Odkupienie przez krew Jego. A więc została zapłacona cena. Czym Jezus zapłacił za nasze odkupienie? Zapłacił przelaną krwią. A więc odkupienie znaczy, że zostało się ponownie kupionym. Halleluja. Diabeł zabrał nasze życie. Zabrał nas Bogu poprzez grzech, poprzez zwiedzenie, poprzez kłamstwo. Wszyscy zbłądziliśmy, ale oto nastąpiło odkupienie. Byliśmy w rękach diabła, ale Jezus wykupił nas. Kupił nas z powrotem dla siebie poprzez swoją krew. W pierwszym liście Piotra 1, od 18 do 19 czytamy, wiedząc, i my o tym wiemy, musimy zawsze o tym pamiętać, kochany Kościele, że zostaliśmy wykupieni, że zostaliśmy nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem. Zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego. Nie musimy wracać do naszego marnego postępowania. Nie musimy wracać do naszego stanu sprzed zbawienia. Nie musimy być takimi samymi ludźmi, jak byliśmy kiedyś, bez nadziei, pełni zwątpienia, pełni narzekania, pełni niepewności, pełni takiej niewiary. Dzisiaj zostaliśmy wykupieni, oto zostaliśmy z marnego postępowania naszego przez ojców nam przekazanego wykupieni drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Halleluja. To jest niesamowite. Kiedy myślę o tym, moje serce napełnia się wdzięcznością i radością. Kiedy znalazłem ten tekst w Biblii, o którym będę mówił w niedzielę, kiedy zobaczyłem, jak można w przeciągu swojego życia, w przeciągu swoich lat, bo to jest Boża gwarancja, to jest Boża obietnica dla nas, osiągać coraz to więcej i zdobywać coraz to więcej. Byłem poruszony dziełem Golgoty i krzyża dla nas. I chciałbym to w umiejętny sposób, z takim proroczym przesłaniem w niedzielę przekazać Kościołowi. Bo to dzieło, którego dokonał Jezus, jest dziełem niesamowitym, jest dziełem nad wszelkie dzieła, jakie wydarzyły się na ziemi, jakie wydarzyły się na świecie. Dlatego dla nas, dla Kościoła, święta Wielkiej Nocy, czy święto Zmartwychwstania jest najważniejszym, najwspanialszym świętem, najwspanialszą pamiątką. Wielkie zwycięstwo. Kiedy patrzymy na ten tekst z pierwszego listu Piotra, widzimy, że Pan Jezus jest określony jako baranek niewinny, nieskalany. Kiedy myślimy o tym, to przenosi nas w sercach naszych, w naszej wyobraźni Duch Boży do Paschy Żydowskiej. Kiedy baranek paschalny był składany w ofierze, takim barankiem stał się Jezus. Tak jak tam wśród Izraelitów, wśród narodu wybranego, musiał to być baranek nieskazitelny, czysty, niewinny, najzdrowszy ze stada. Tak Jezus był bez winy, bez grzechu, bez skazy, bez jakiegokolwiek skażenia. Był zdrowy, był czysty, był barankiem odpowiednim, aby złożyć ofiarę za nasze grzechy, za nasze życie. I w tym kontekście możemy dzisiaj zaśpiewać z psalmistą psalmu 107, werset 2. Niech mówią odkupieni przez Pana ci, których wyzwolił z ręki nieprzyjaciela. Niech to mówią wszyscy. Niech to mówią odkupieni przez Pana. Ci, których wyzwolił z ręki nieprzyjaciela. Kto jest tym naszym największym wrogiem? To nie nasz sąsiad. To nie złośliwy kolega, czy jakiś nieprzyjezdny nam człowiek. Oczywiście, że jest to diabeł, szatan. Nasz przeciwnik, nieprzyjaciel. Ale my jesteśmy odkupieni. Co mamy dziś zrobić? Mamy korzystać z mocy krwi. To jest cena zapłacona za nasze odkupienie. A więc gdy patrzymy na krzyż, to możemy powiedzieć, przez krew Jezusa zostałem odkupiony z ręki diabła, szatana. Zostałem odkupiony z piekła. Zostałem odkupiony z rąk mojego nieprzyjaciela. Jestem dzisiaj wolny. Przez krew Jezusa zostałem odkupiony z ręki diabła. Amen? Aż mi się chce zaproponować, abyś to komuś powiedział, kto jest obok ciebie. Przez krew Jezusa zostałem odkupiony. Halleluja. Niech to będzie naszą mową. Niech mówią odkupieni przez Pana. Niech mówią odkupieni przez Pana. Jeśli tego nie będziemy mówić, nie będziemy dawać sygnału. A więc nasze usta mają być tym źródłem przekazu. Niech mówią odkupieni przez Pana. Ci, których wyzwolił z ręki nieprzyjaciela. Co jeszcze? Kiedy patrzę na krzyż, kiedy wsłuchuję się w taką pieśń, którą słyszeliśmy kilka minut temu, natychmiast pojawia się słowo oczyszczenie. Nie tylko odkupił nas, zapłacił cenę, ale zagwarantował nam dzięki ofierze na krzyżu, śmierci swojej, oczyszczenie. Oczyszczenie. Pierwszy list Jana o tym mówi, pierwszy rozdział, wiersz 7. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy ze sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Dwie rzeczy zasygnalizuję, patrząc na ten werset. Po pierwsze, potrzebujemy oczyszczenia. Nawet jeśli chodzimy w światłości, tak mówi Boże Słowo, nikt, kto chodzi w światłości i jest dzieckiem Bożym, nie może powiedzieć, nie potrzebuje oczyszczenia. Potrzebujemy oczyszczenia, bo takie słowo zapisał Jan w swoim liście. I po drugie, musimy być w światłości. Musimy być w światłości, dlatego że w ciemności nie ma oczyszczenia. Krew nie oczyszcza nas w ciemności. Krew oczyszcza nas w światłości. A więc musimy mieć z Panem społeczność. Musimy być blisko Jezusa. Musimy chodzić w światłości i w społeczności z Jezusem. Jeśli przestaniemy chodzić w światłości, tracimy oczyszczającą moc. A więc gdy jesteśmy w społeczności z Panem, oczyszcza nas Jego krew. Pomyślmy o tym przez chwilę. Kiedy mam społeczność z Bogiem, kiedy chodzę w światłości Jezusa, kiedy jestem oddanym Jemu człowiekiem, nie muszę o to żebrać, nie muszę o to prosić. Oczyść mnie, Panie, oczyść mnie, Panie. Panie, oczyść, wybacz, wybacz, wybacz. Nie, gdy żyję w światłości, gdy chodzę w światłości, krew Jezusa obmywa mnie. Nawet gdy wykonuję zwykłą pracę, nawet gdy jestem w fabryce, nawet gdy jadę samochodem, mam społeczność z Panem, krew Jezusa mnie oczyszcza, krew Jezusa mnie obmywa, krew Jezusa zabiera z mojego życia to, co jest mnie nieczyste. Tak mówi Boże Słowo. Oczyszcza nas z wszelkich grzechów. Jeśli stale chodzimy w światłości, wtedy stale mamy społeczność z Nim, a także jedni z drugimi. I krew Jezusa, Syna Jego, stale oczyszcza nas z wszelkich grzechów. Przez całe życie to jest stałe, nieprzerwane zabezpieczenie bez względu na to, gdzie jesteśmy. Halleluja. Chodzić w społeczności z Panem. Jeśli jesteśmy w światłości, możemy żyć w najbardziej paskudnych warunkach. Możemy mieć ciężki czas. Możemy mieć ogrom, falę przeciwności, która uderza w nas. Ale jeśli chodzimy w światłości, to krew Jezusa oczyszcza nas bezustannie. Krew Jezusa oczyszcza nas bezustannie. W psalmie 51, nie wiem, czy to mamy, ja tylko zasygnalizuję, jest taki werset. pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie, a ponad śnieg wielszy się stanę. O co chodzi w tym tekście? Nie potrzeba tego tekstu szukać. Otóż jest to fragment z psalmu 51. To jest wielki, pokutny psalm Dawida. Jeśli potrzebujemy psalmu pokutnego, to właśnie psalm 51 jest takim psalmem. Kiedy ten Dawid napisał, czy wyśpiewał, czy wymodlił ten psalm? Kiedy? Po tym, jak dopuścił się dwóch strasznych grzechów. Król Dawid. Dopuścił się dwóch strasznych grzechów. Cudzołóstwo i morderstwo. Dopuścił się dwóch grzechów. I wrócił do Boga. Z ogromnym płaczem, bo to czuć z tego psalmu. I błaganiem o miłosierdzie. A więc to nie było tak, że o, jest mi przykro, że tak się stało. Ja wyobrażam sobie, że Dawid leżał plackiem na ziemi przed Bogiem. Płakał z pokuty i błagał o miłosierdzie. I napisał psalm 51. I tam w tym psalmie jest wiele niesamowitych myśli. Panie, nie oddalaj swojego ducha ode mnie. Panie, przywróć mi radość ze zbawienia mego. I między innymi także wołał, pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie, a ponad śnieg bielszy się stanę. A więc był pewny, był świadomy tego, że Bóg ma moc go czyścić. Co Dawid miał na myśli, gdy mówił o hizopie? Już wcześniej o tym czytaliśmy. Miał na myśli Paschę. A co myślał, kiedy myślał Pascha? Oczywiście, że krew. Krew baranka. Krew baranka, bo ona towarzyszyła przy tym święcie. Pascha to także krew baranka niewinnego. Pokrop mnie hizopem, czyli krwią, a będę oczyszczony. Obmyj mnie. Czyż to nie jest niesamowite, że gdy potknie nam się noga, to wiemy, dokąd pójść. Wiemy, gdzie się udać. Wiemy, gdzie przyjść, aby doznać oczyszczenia. Teraz, kiedy mamy społeczność z Panem, nikt z nas nie jest doskonały. Nikt z nas nie jest doskonały. Dopuszczamy się wielu uchybień. Mamy miejsce naszego przebaczenia. Kiedy mamy społeczność z Panem, chodzimy w światłości. Krew Jezusa oczyszcza mnie, uwalnia mnie. To nie znaczy, że mam swobodę grzeszenia, że mogę robić to, co chcę. Nie, bo gdy chodzę w światłości, to jestem w światłości, nie w ciemności. Ale mam różnego rodzaju jeszcze słabości, cielesność, z której Bóg musi nas oczyszczać. Kiedy chodzimy w światłości, krew Jezusa oczyszcza nas, obmywa nas. I to sprawia, że ciągle jesteśmy świeży, że jesteśmy uświęceni, że jesteśmy oczyszczeni, bo społeczność mamy z Panem. Dlatego ważna jest społeczność z Jezusem. Ważna jest społeczność z Panem. Co jeszcze możemy zobaczyć, gdy patrzymy na krzyż? Usprawiedliwienie. A więc mamy wykupienie, oczyszczenie, a także usprawiedliwienie. Jest to ciekawe słowo. Greckie słowo we wszystkich miejscach, gdzie jest mowa o sprawiedliwości, o usprawiedliwieniu, jest rozbudowane. A więc brzmi ono dosłownie tak. Uczynić sprawiedliwym. Usprawiedliwienie to uczynić sprawiedliwym. W liście do Rzymian, 5 rozdział, wiersz 9 brzmi tak. Tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Jego. Będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Niesamowity werset. Jeśli chcemy poznać gniew Boży, to zajrzyjmy w niektóre miejsca Starego Testamentu. Sprawdźmy. Nieprawdaż? Czasami jesteśmy przerażeni. Czasami to gdzieś tam może nami wstrząsnąć, co działo się w Starym Testamencie, kiedy Bóg uwalniał swój gniew. No jest o tym napisane. Nie uciekniemy od tego. I tutaj jest także to zapisane. Czyli jest gniew Boży, ale my jesteśmy przez Niego zachowani od gniewu. A więc ten gniew Boży nas nie dotknie. Dlaczego? Dlatego, że krew Jezusa, bo zwycięstwo krzyża dotyka naszego życia. Oto zostaliśmy usprawiedliwieni przez Jego krew. To tak, jakbyśmy byli na rozprawie sądowej, oskarżeni o największe przestępstwo. Przestępstwo, które po prostu z góry skazuje nas na karę śmierci. Bo to było przestępstwo ogromne. Idzie o nasze życie. I oto sędzia wstaje i mówi: ogłaszam werdykt. I pada to niesamowite słowo: niewinny. Niewinny. Możemy sobie tylko wyobrazić. Ktoś, komu grozi kara śmierci, nagle słyszy werdykt. To ciekawe, na filmach można obserwować, jeśli ktoś lubi takie filmy z gatunku sądownictwa, rozpraw sądowych, jak z tych ludzi schodzi powietrze, kiedy słyszą werdykt: niewinny. I to jest właśnie usprawiedliwienie. Czyli zostaliśmy uniewinnieni. Uznano nas za sprawiedliwych, sprawiedliwością Jezusa Chrystusa. Jesteśmy usprawiedliwieni dzięki dziełu krzyża, uniewinniony, zaliczony w poczet sprawiedliwych, uczyniony sprawiedliwym. Halleluja! To pobudza do radości, do entuzjazmu. Zachowany od gniewu, nie dotknie mnie kara śmierci. Jestem wolny, bo Chrystus mnie uniewinnił. Zostałem usprawiedliwiony Jego sprawiedliwością. Przecież Jezus nie był winny. Nieprawdaż? On nie popełnił żadnego grzechu. W ogóle nie zgrzeszył. A oddał swoje życie, aby nas uniewinnić. Jakże On nie może być godzien chwały. On jest godzien chwały bezustannie. Musimy także pamiętać. I ludzie to muszą zrozumieć. I dopóki tego ludzie nie zrozumieją, nigdy nie poznają prawdy i nie doznają zwycięstwa. Nasza własna sprawiedliwość nigdy nie zaprowadzi nas do nieba. Nasza własna sprawiedliwość. Nasza sprawiedliwość jest splugawiona. Tak określił to Izajasz prorok. W 61 rozdziale, wierszu 10. Bardzo się będę radował z Pana. Weselić się będzie moja dusza z Boga, gdyż oblógł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości. Gdybyśmy przeczytali fragmenty wcześniej, kiedy mowa jest o własnej sprawiedliwości Izraelitów, to tam jest powiedziane: wasza sprawiedliwość jest jak splugawiona szata. Ale ta szata splugawiona, nasza splugawiona szata, została wyprana we krwi baranka. Została wyprana we krwi Jezusa. Alleluja. Dlatego zostaliśmy usprawiedliwieni. I bardzo mocno ze sobą są związane dwa słowa. A więc sprawiedliwość, usprawiedliwieni i zbawienie. Jeśli ufamy Jezusowi i Jego ofierze poniesionej za nas na krzyżu, jeśli ufam, że to się stało dla mnie, że Jezus umarł za mnie, zostaję przyodziany w szaty zbawienia. Jestem obleczony, oblógł mnie w szaty zbawienia. Przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości. Otulił mnie płaszczem sprawiedliwości. Jestem całkowicie skryty w Jezusie. Halleluja. Diabeł nie ma nic do powiedzenia przeciwko Tobie i przeciwko mnie. Nie ma nic do powiedzenia. Jeśli będzie Ci wytykał błędy, że zły jesteś, grzeszny, to możemy mu powiedzieć: tak, ale to już jest przeszłość. Bo w Jezusie Chrystusie jestem okryty sprawiedliwością. Jestem przyodziany sprawiedliwością. Przez krew Jezusa jestem usprawiedliwiony, uniewinniony, jestem niewinny, zaliczony w poczet sprawiedliwych, uczyniony sprawiedliwym, tak jakbym nigdy nie zgrzeszył. Halleluja. To jest niesamowite. To jest dzieło krzyża i chrześcijanie muszą to zrozumieć. My jako Kościół musimy to zrozumieć i musimy tym żyć. Jeszcze jedna myśl. Bardzo popularne słowo wśród wierzących, wśród chrześcijan. Uświęcenie. Uświęcenie. Niektórzy ludzie ciągle mówią, ciągle naganiają do tego, żeby się uświęcać przez uczynki. Żeby się uświęcać przez uczynki. To jest starotestamentowa metoda. Starotestamentowy sposób. W Starym Testamencie poprzez uczynki doznawano uświęcenia. Poprzez wykonywanie pewnego rodzaju nakazów, posłuszeństwo tym nakazom uświęcało ludzi. Marny byłby nasz los, gdybyśmy ciągle tą metodę musieli pielęgnować. Nasze uświęcenie tkwi gdzieś indziej. Moje uświęcenie jest umiejscowione gdzieś indziej. List do Hebrajczyków, 13 rozdział, wiersz 12 brzmi tak. Dlatego Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Jak nastąpiło uświęcenie nasze? Jak otrzymaliśmy uświęcenie? Uświęceni zostaliśmy przez krew Jezusa, przez krew baranka. Uświęcić w oryginale jest bezpośrednio powiązane ze słowem świętość. Uświęcić to jest słowo pochodnie od słowa świętość. Uświęcić znaczy czynić świętym. Przez krew Jezusa wszyscy jesteśmy uświęcani, czynieni świętymi. Nie potrzebujemy szczególnego wydarzenia, aby ogłosić to w telewizji. To się stało. My jesteśmy uświęceni, jesteśmy świętymi. Za to można by dziś oberwać, gdyby to publicznie tak głośno mówił ktoś. Bo to nie tak powiedzą ci. Na uświęcenie trzeba sobie zasłużyć. Trzeba być znanym. Trzeba wiele, wiele dobrych rzeczy dokonać, aby być uświęconym. Ale mój Jezus uświęcił mnie, czyli Jego dziecko, nas, Jego lud, uświęcił własną krwią, gdy cierpiał poza bramą. Tak mówi Boże Słowo. To słowo uświęcenie ma dwa aspekty. Pierwszy, ten negatywny, a więc jesteśmy oddzieleni od grzechu i od wszystkich nieczystości. To czyni uświęcenie przez krew. I dobrze o tym wiemy. My chrześcijanie, my ludzie uświęceni przez krew baranka, dobrze o tym wiemy, bo gdy zrobimy coś nie tak, to gryzie nas sumienie. Kiedyś robiliśmy to i nie było problemu. I ludzie z tego świata nie mają poczucia winy. Bardzo rzadko, chyba jakiś straszny już grzech. Zresztą patrząc na niektóre rozprawy nad młodociannymi przestępcami, często mówi się, nie ma w nich żadnej skruchy. Jakby się nic nie stało. Zabili, zamordowali jedną, dwie, trzy osoby bestialsko, nie ma w nich odrobiny skruchy, jakby się nic nie stało. Bo tak jest skażone sumienie ludzkie. I dzisiaj poprzez uświęcenie, poprzez oddzielenie od grzechu i od wszystkich nieczystości, gdy zrobimy coś źle, czujemy się źle z tym. Gryzie nas. Czujemy w sobie taką odrazę. Wiemy, że postąpiliśmy źle. I drugi aspekt to jest ten aspekt pozytywny. Jesteśmy uświęceni Bożą świętością. A więc to złe, to negatywne, oddzielenie od grzechu i od nieczystości i uświęcenie Bożą świętością. Kiedy dotykamy tematu, bardzo ciekawego tematu, to nie jest rozważanie na 5 minut, ani na 10, ale kiedy dotykamy tematu mówiącego o Bożym karaniu, list do Hebrajczyków, 12 rozdział, werset 10. Tamci bowiem nasi ojcowie karali nas według swego uznania na krótki czas. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. Zauważcie i pamiętajmy o tym, że nie nasza świętość, ani nie nasza sprawiedliwość, ale Jego świętość, tylko Jego sprawiedliwość sprawia, że możemy być uświęceni. Dlatego Bóg nie każe w ten sam sposób, tak jak to było w Starym Testamencie, ludzi, którzy nie mieli uświęcenia. Musimy o tym pamiętać. Świętości się nie każe w ten sam sposób, jak karało się w Starym Testamencie. To jest bardzo ciekawe, bo te aspekty starotestamentowe w wielu różnych dziedzinach nam to pokazują. Po pierwsze, w Starym Testamencie ludzie byli oddzieleni od Boga. Nie mieli dostępu do Boga. A więc tylko wybrani, tylko ci, których Bóg wybrał, których szczególnie namaścił, udzielił im swojego ducha, komunikował się z nimi, mieli dostęp przed Jego tron. I to oni stawali w imieniu ludu i oni przemawiali do ludu w imieniu Boga. A więc sposób traktowania tych ludzi był i jest do dzisiaj odmienny, jeśli chodzi o nas. My jesteśmy naznaczeni Jego krwią. Jesteśmy uświęceni. Jesteśmy Jego świętością. A więc nie postępuje Bóg z nami tak samo, jak postępował w Starym Testamencie. Bo wtedy uderzałby we swoją świętość, uderzałby jakby sam w siebie. My jesteśmy otoczeni Bożą miłością, Bożą świętością, Bożym życiem. I najlepszy sposób karcenia, jaki Bóg zsyła na nas, to jest ten ból wewnętrzny z powodu grzechu, który po prostu czynimy, czy którego się dopuszczamy. To poczucie takiej winy, zranienia Boga w tej Jego świętości, w tym Jego majestacie, którym nas otoczył. Jesteśmy w światłości, chodzimy w światłości. Nie mieszajmy tych pojęć. Zbyt często chrześcijaństwo współczesne miesza to wszystko z tym starym. Popatrzcie na tradycyjne chrześcijaństwo. Tam funkcjonuje tylko i wyłącznie wzorzec starotestamentowy. A więc lud nie ma nic do powiedzenia, tylko duchowieństwo. A więc ono przemawia w imieniu Boga i ono przemawia w imieniu ludu, komunikując się z Bogiem. Tak jak w Starym Testamencie. A więc nie mieszajmy tego. My funkcjonujemy w zupełnie innym wymiarze, na wszystkich płaszczyznach. Każdy z nas ma społeczność z Panem. Każdy z nas może wyznać Jemu swoje grzechy. Nie potrzebujemy pośredników ludzkich. Mamy jednego pośrednika, Jezusa Chrystusa. Czyli gdy się z ludźmi rozmawia i pytają, jakie są różnice między wami a nami. Mnie takie pytanie często zadają, na pewno i wam także, wiele razy. Niedawno pani, która spisywała tutaj, czy spisuje nam licznik prądu elektrycznego, spisała licznik i mówi: pastorze, muszę wreszcie zapytać, tyle razy tu przychodzę, jaka jest różnica między wami a nami? Ja mówię, no bardzo prosta. U nas są za darmo pogrzeby, śluby i chrzty. Popatrzyła na mnie, mówi: ależ to jest niesamowite. Jakże mi się to podoba. Mówię, taka jest różnica. Ale mówię teraz poważnie. Teraz poważnie. A więc różnice są. I to są duże różnice. I między innymi mówiłem o tym, jak my możemy przyjść do Boga bezpośrednio i wyznać Jemu nasze grzechy. Wyznać wszystko to, co nas gniecie i prosić Go o przebaczenie. A wtedy krew Baranka Bożego, mówię, za niedługo święta Wielkiej Nocy, przelanej na krzyżu krwi, doznajemy oczyszczenia, doznajemy uświęcenia, doznajemy obmycia i nie potrzebujemy pośrednika. Naszym jedynym pośrednikiem jest Chrystus, który tego wszystkiego dokonał. A więc chodzimy w Jego światłości. Przez krew Jezusa jestem uświęcony, oddzielony od grzechu, oddzielony dla Boga, święty Bożą świętością. To stało się dzięki przelanej krwi, nie dzięki naszym zasługom, nie dzięki posłuszeństwu jakimś naszym dobrym, pobożnym, takim życiem związanym z naszą religijnością. Bo jeśli w ten sposób będziemy patrzeć, to są inne religie, inni ludzie bardziej uświęceni niż my, gotowi na większe poświęcenia niż my jesteśmy. Nawet dzisiaj, i to dość liczne grupy, same krzyżują się, przebijają sobie dłonie i nogi, bo tak chcą się uświęcić, tak chcą przeżyć śmierć Jezusa, nie rozumiejąc, że Jezus umarł raz za wszystkich i nie musimy już tego samego powielać. Zostaliśmy przez Jego śmierć i krew uświęceni, oddzieleni i jesteśmy teraz Bożą świętością. I na koniec. To wszystko możemy ubrać w jedno słowo. Życie. Po prostu życie. Bóg dał nam życie. Życie, którego nie mieliśmy. To, co uczyniła krew Jezusa, to, co dokonał krzyż, to, co uczynił Jezus, poprzez te wszystkie dzieła, których dokonał dla nas. Wykupił nas, oczyścił nas, uświęcił, uczynił sprawiedliwymi. To znaczy, powołał nas do życia. Została dokonana zadośćuczynienie za nasze duchowe życie. I dlatego dzisiaj stajemy przed Panem. Nie musimy stawać z jakąś miską krwi, tak jak to było w Starym Testamencie. W Starym Testamencie jest powiedziane, szczególnie trzecia Księga Mojżeszowa, gdybyśmy to studiowali tak dobitnie, tam jest bardzo wiele właśnie mowy na temat krwi, gdyż życie ciała jest we krwi. A ja dałem wam, na przykład taki werset jest w trzeciej Księdze Mojżeszowej, w 17 rozdziale, dałem wam ją do użytku na ołtarzu, abyście dokonywali nią przebłagania za dusze wasze. W Starym Testamencie. Gdyż ta krew dokonuje przebłagania za życie. Cała ceremonia. Bito zwierzęta. Zarzynano je przed ołtarzem. Broczyła tam wszędzie krew. Starajmy sobie wyobrazić tą całą ceremonię, krwistą ceremonię, a później z tą misą krwi, symbol życia, stawano przed Bogiem, aby dokonywać przebłagania, i robili to kapłani, przebłagania za duszę narodu izraelskiego. Wyobraźcie sobie, że musimy to robić dzisiaj. Bóg nas z tego uwolnił. Dokonał tego Jezus. Raz na zawsze. Wszedł przed oblicze Ojca, czytamy w liście do Hebrajczyków, ze swoją krwią i powiedział raz na zawsze. Oto ta krew dokonała oczyszczenia i odkupienia. Dlatego przy Wieczerzy Pańskiej, dlatego Wieczerza Pańska jest czymś bardzo ważnym. Jest niesamowitym elementem naszego duchowego życia. Bo przy Wieczerzy Pańskiej my na pamiątkę, robimy to na pamiątkę, przypominamy, mówimy o ciele i o krwi Jezusa, o tym, co się dokonało. To wino symbolizuje tą krew, chleb symbolizuje Jego ciało. I nie robimy z tego kultu. Niektórzy nawet chrześcijanie potrafią robić kulty z przedmiotów dzisiaj. Nie robimy kultu z przedmiotów. Ani kielich nie jest kultem, ani wino nie jest kultem, ani ten chleb złamany nie jest kultem, ani tacka, na której leży ten chleb, nie jest kultem. Wszystkim jest Jezus. Jezus jest wszystkim. On jest najważniejszy. My mamy ciągle takie tendencje z przeszłości, z tradycji, w której wyrośliśmy, aby powoływać rzeczy obrzędowe, tak jak w Starym Testamencie, gdzie wszystko miało znaczenie. Kielich, tutaj świecznik, tutaj skrzynia, tu wszystko musiało krać do miary, wszystko musiało być dopracowane. A ja się cieszę, że dzisiaj mogę sobie swobodnie stanąć przed Panem. I mogę wziąć wino, takie bierzemy. A kiedy było przebudzenie w Afryce i nikt nie dotarł do tych ludzi, aby im wytłumaczyć, jak Wieczerzę Pańską obchodzić. Przyjechali tam misjonarze i patrzą i szczęka im opadła. A oni wieczerze biorą w łupkach kokosowych z mlekiem kokosowym. I mówią, krew Pańska to jest symbol krwi. I biorą i częstują. I Pan im błogosławi. I uzdrawia ich choroby. Bo Pan nie patrzy, czy to jest złoty kielich, czy to jest mały kielich, czy to jest duży kielich, czy to jest łupka z kokosu. Pan patrzy na serce. Patrzy na to, czy tam jest krew Jezusa, czy tam jest krew Baranka Bożego. Cóż nam z kielichów, z tacek, z obrzędów, z kieliszków i jakichś innych cudacznych jeszcze naczyń, kiedy tu w sercu nie będzie znamienia krwi. A więc wszystko rozchodzi się o życie. Po prostu życie. Bóg dał nam życie w Jezusie. W krwi jest życie wieczne, jest życie błogosławione, jest życie zwycięskie, jest życie w Chrystusie i to jest dla nas najważniejsze. I to jest dla nas błogosławieństwo, kiedy stoimy przed Panem, kiedy dziękujemy Bogu za przelaną krew na krzyżu jedynego Bożego Syna, naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Pamiętajmy o tym w te święta. Pamiętajmy o tym, że Pan dokonał czegoś niesamowitego dla nas. Że Pan dał nam możliwość korzystania z krwi, która przemawia głośniej, przemawia mocniej niż krew Abla, przelana niewinnie. Krew Jezusa jest krwią mocniejszą. W niej jest życie i w niej jest nasze szczęście. Amen. To tak na progu tych momentów, tych chwil wspominania świąt Wielkiej Nocy, abyśmy i dzisiaj, i jutro, i w niedzielę pamiętali o tym, czego dokonał Jezus. Jaką wielką cenę zapłacił. I abyśmy na tym skupiali naszą uwagę. Głos z nieba. Tak, to prawda. Aleluja. Powstańmy, aby się modlić. Chciałbym, abyśmy podziękowali za krew Jezusa. Abyśmy dziękowali za tą ofiarę na krzyżu. Abyśmy tak naprawdę na koniec tego nabożeństwa stanęli przed Panem i powiedzieli, Panie, dokonałeś tego dla mnie. Dla mnie tego dokonałeś. Ja czuję się wykupiony. Ja czuję się oczyszczony. Ja czuję się usprawiedliwiony. Ja czuję się uświęcony. Ja dziękuję Ci, że Ty dałeś mi życie, że mam to życie i że mogę chodzić w światłości i że teraz, gdy jestem dzieckiem Bożym, krew Jezusa oczyszcza mnie, gdy społeczność mam z Nim. Gdy społeczność mam z tym, który dokonał tego dzieła. Społecznie podnieśmy nasz głos i nasze ręce do Pana. Panie, dziękujemy Ci za zwycięstwo wielkanocne, za zwycięstwo krzyża, za przelaną krew. Dziękujemy Ci, że jesteśmy Kościołem, który to rozumie, który to przeżył. Dziękujemy Ci, Panie, że nie musimy budować dróg krzyżowych, że nie musimy dokonywać się ceremoniałów i obrzędów, że nie musimy przynosić tu miski z krwią, że nie musimy, Panie, dokonywać niczego, bo wszystko zostało dokonane. I dzisiaj, Panie, możemy stanąć przed Tobą, jako Twój Kościół. I, Panie, jesteśmy uświęceni przez Twoją krew. To Twoja krew uświęciła nas. To Twoja krew sprawiła, że świętość Boża, Boga Wszechmocnego dotknęła naszego życia. To Twoja krew sprawiła, że jesteśmy usprawiedliwieni, że jesteśmy Bożą sprawiedliwością, że jesteśmy niewinni. Dziękujemy Ci, Panie, za to. Dziękujemy Ci, że to Twoja krew, Panie, sprawiła, że cena została zapłacona, że, Panie, zostaliśmy wykupieni z rąk diabła, szatana, że, Panie, nie ma nad naszym życiem prawa ani mocy. Diabeł, szatan został pokonany. Jezus zwyciężył. To wykonało się. Szatan pokonany. Zniszczył diabła moc. Dziękujemy Ci, Panie, że możemy dzisiaj o tym mówić w ten przysłowiowy Wielki Piątek, kiedy Panie wszędzie w kościołach mówią o Twojej śmierci. My możemy znać sedno tej śmierci, możemy przeżywać zwycięstwo krzyża, możemy cieszyć się mocą krwi baranka. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to. Dziękuję Ci, że Panie w tych dniach możemy w naszych domach i rodzinach przeżywać społeczność z Tobą i że chodzimy w światłości. Chwała Ci za to. Panie, uwielbiam Ciebie. Panie, oddaję Ci chwałę. Błogosławimy te dni. Jutrzejszy dzień, niedzielny dzień. Panie, dziękujemy Tobie za wszystko. Chwała, chwała Królu. Chwała, Panie nasz. Alleluja. Alleluja. Amen.